Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Tak, to już listopad. No a na początku listopada każdego roku na Jasnej Górze. Na Jasnej Górze odbywa się specjalna ceremonia z jasnogórskim rycerstwem związana. I dzisiaj właśnie na ten temat będziemy rozmawiać, ale zanim ta rozmowa się odbędzie, to przypomnę naszym słuchaczom, że to rok temu rozmawiałem z dziekanem rycerstwa jasnogórskiej Boga Rodzicy, z ojcem, byłym generałem na Laskowskim, i dzisiejsza rozmowa będzie odbywała się w towarzystwie osób świeckich, czyli rycerzy świeckich tego jasnogórskiego rycerstwa jasnogórskiej Boga Rodzicy. Witam serdecznie, może zacznę od starszego z nas w stażu członkostwa, pana profesora Bogusława Podhalańskiego. Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Ja myślę, że powinniśmy zacząć od słynnego hasła rycerskiego: Instaurare omnia in Christo cum Maria Matre Eius.
No właśnie, ale zanim to hasło powiemy, myślałem, że nim zakończymy. No ale tak to widać, że te audycje nasze nie są uzgadniane wcześniej, więc każdy chciałby być reżyserem audycji. A więc jeszcze tylko słowo, mianowicie pan profesor Bogusław Podhalański jest pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a od którego roku pan profesor jest członkiem rycerstwa jasnogórskiej Boga Rodzicy?
A to już będzie z 6 lat.
O, gratuluję. A młodszym z tegoż samego rycerstwa jest pan profesor Bronisław Barchański, którego również serdecznie witam.
Witam pięknie, Szczęść Boże. Jestem starszy wiekiem, ale młodszy stażem. Minęło 4 lata od momentu przyjęcia mnie w poczet zacnych członków tegoż rycerstwa.
No właśnie, ale dodam jeszcze, że pan profesor jest pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej. I tak to oto w tym gronie, powiedzmy, technicznych studiów, choć architektura to też zaliczana jest do sztuk i do techniki, połączenie tych dwóch, spotykamy się, aby porozmawiać o jasnogórskim rycerstwie. Dzisiejsza nasza rozmowa poprzedza ten rok przyszły, kiedy to w marcu będzie już 25 lat mijało od czasu, kiedy rycerstwo zostało ustanowione. Tyle lat od tamtego momentu.
Zostało ponownie przywołane do życia, że się tak wyrażę, o ile dobrze wiem.
No właśnie, ale już liczymy to stowarzyszenie nasze, liczymy od tamtego czasu, czyli od dnia 19 marca 1991 roku, kiedy na Jasnej Górze zawiązało się stowarzyszenie pod nazwą Rycerstwo Orderu Jasnogórskiej Boga Rodzicy. A erygował je wówczas ówczesny generał zakonu Paulinów, ojciec Jan Nalaskowski. Rycerstwo to szczyci się również i tym, że od 1998 roku wziął je pod swój protektorat, rycerstwo wziął sam ojciec święty Jan Paweł II. Myślę, że warto te fakty przywołać tutaj, aby nasi słuchacze wiedzieli, że to nie tak gdzieś zawiązane, niespodziewanie kilka lat temu. To już 25 lat będzie wkrótce mijało w marcu przyszłego roku. Mówiliśmy o tych dniu, kiedy każdy z kolegów, panów został wezwany, przyjęty do tego rycerstwa. Może zacznijmy więc od takich osobistych przeżyć. Jak to było te 6 lat temu?
No, było tak, że to było bardzo wielkie przeżycie, ponieważ to nie jest tak, że tak powiem, prosto zostać zaproszonym do tak znamienitego grona. No ale ja myślę, że podstawową rzeczą w tym, w czym trzeba jednak działać, to jest prosta pokora. Mianowicie trzeba robić to, co się próbuję umieć robić, no robić to w miarę możliwości dobrze. No ponieważ ja starałem się coś robić dla kościoła, to znaczy udało mi się zaprojektować 3 kościoły, które stoją i z tego co słyszę, ludzie się w nich lubią modlić, to praktycznie rzecz biorąc daje to jak gdyby pewną podstawę do tego, żeby w ramach swojego zawodu i w ramach jak gdyby swoich własnych możliwości postępować według znanej maksymy, ora et labora. Czyli najpierw się modlić, a potem pracować, ale też nie można przestawać, że tak powiem, modlić się pracując. Więc myślę, że jeśli coś ktoś chce robić dobrze i chce, żeby to czemuś służyło, a służyło w miarę możliwości celom wzniosłym, to powinien po prostu to robić z całej duszy.
Członków zakonu, mężczyzn, bo to tylko mężczyźni są członkami tego jasnogórskiego rycerstwa, jest już liczne grono i to nie tylko z Polski, jest wielu z zagranicy, są z Niemiec, z Austrii, z Hiszpanii, z Francji, z USA nawet i przybywają właśnie na to specjalne spotkanie. To spotkanie, które nazywa się inwestyturą. Najpierw przygotowaniem do inwestytury, a potem inwestyturą. A jak pan, panie profesorze, przeżywał przygotowanie i inwestyturę wtedy, gdy trzeba było wobec dziekana zakonu rycerstwa wypowiedzieć słowa przysięgi?
Panie profesorze, może jeszcze tytułem wstępu sięgnę daleko wstecz. Mianowicie moja mama świętej pamięci namawiała mnie, żebym oprócz portretu, który wisiał, czy obrazu, kopii oczywiście Matki Boskiej Częstochowskiej, coś więcej się dowiedział na ten temat. I w trzeciej klasie szkoły podstawowej poleciła mi dokładnie przeczytać Potop Sienkiewicza ze szczególnym uwzględnieniem obrony Częstochowy. I później, jak dorastałem, dojrzewałem, no to pierwszym moim marzeniem było, żeby tamże, gdzie się to odbywało, pojechać i być. Byłem. Byłem zaskoczony. Tak pięknie to opisał Sienkiewicz, a ta kaplica jest taka mała, a taka duża Matka Boska tam w tej kaplicy jest, w sensie znaczenia. I później latami na studiach, część Państwa może to pamięta, jakie były czasy, z Krakowa na uroczystości do Częstochowy jeździć nie można było, nie sprzedawano biletów ulgowych dla studentów, no tośmy jeździli na pełne bilety i tak dalej, krok po kroczku, chwalić Pana Boga, zmieniło się lat temu 20 parę i w pewnym momencie dla mnie w sposób zaskakujący, bo nigdy nie przypuszczałem, bo byłem bardzo często w Częstochowie służbowo, w biurze projektów w Częstochowie, współpracowaliśmy i każdorazowo rozpoczynałem pobyt służbowy w Częstochowie od bytności rano wcześniej, bo pociąg przyjeżdżał po 6 do Częstochowy, pomodlić się w intencji moich prac i tak dalej. Aż tu kilka ładnych lat temu jeden z moich przyjaciół uznał, że w gronie osób, które decydują o tym, istnieje możliwość, abym ubiegał się o ten niesamowity zaszczyt. Byłem zaskoczony bardzo pozytywnie taką propozycją. No i rzeczywiście razem z moją ślubną, bo ona dba o mnie, żeby wszystko było w porządku, jest dobra żona, pojechaliśmy do Częstochowy na inwestyturę i proszę Państwa, trudno to do czegokolwiek porównywać, ale było to ogromne przeżycie. Na świętym miejscu, w stolicy duchowej, w towarzystwie generała naszego i nie tylko, bo tam są i bieżący generałowie zakonu. Wielu luminarzy nauki krajowej i zagranicznej, no przez prawie 3 dni pełne uniesienie związane z tym, aby się właściwie przygotować. Oczywiście jest to związane z powiedzią świętą i tak dalej, żeby być przygotowanym. Wydaje mi się, że się w sposób dostateczny przygotowałem i kapituła uznała, że mogę się ubiegać o członkostwo tego szlachetnego rycerstwa jasnogórskiej Bogu Rodzicy.
Te przypomnienia przez szanownych naszych rozmówców owych sytuacji i związku z panią Jasnogórską sięgają każdego z was dużo wcześniej, zanim zostaliście zaproszeni. To zaproszenie, bo nie wpisujemy się do tego rycerstwa orderu Jasnogórskiej Boga Rodzicy, tylko zostajemy zapraszani. To zaproszenie wynika z faktu obserwowania, jak świadczymy o Chrystusie i o Pani Jasnogórskiej. Czy jest ona naszą Panią również? I czy to świadectwo, które każdy powinien w swoim życiu codziennie dawać, czy to świadectwo jest takim, które kwalifikuje nas do zaproszenia kandydatów? Kandydatów niedużo przyjmuje się w poszczególnych latach. 4-5 osób. No, mówi się o pewnym limicie, że to rycerstwo powinno mieć skład nie większy niż
jest górna granica ustanowiona niczym kolegium kardynalskie z prawem czynnym i biernym.
No właśnie, niektórzy mówią o tym prawie biernym, prawie czynnym, żeby te 72 osoby, które były posłane, czytamy o tym w Ewangelii, nie były przekroczone wśród tych czynnych. Ale w zasadzie, czy czynny, czy bierny, to większego znaczenia nie ma, dlatego że wszyscy spotykają się podczas tego trzydniowego spotkania, inwestytury. Inwestytura to jest wydarzenie kończące. Natomiast pierwsze spotkanie to już w piątek wieczorem przypomnienie się, poznanie, wymienienie doświadczeń, stwierdzeń, co to dobrego zrobiliśmy przez ten czas, poprzedni od poprzedniego spotkania, od poprzedniej inwestytury. A ten drugi dzień to jest takie ubogacenie duchowe. Chociażby spoglądam teraz na program tego spotkania, które nas w bieżącym tygodniu będzie oczekiwać. Mianowicie rozpocznie się ono 6 listopada. I po tym piątkowym spotkaniu wieczornym, inauguracji w Instytucie imienia kardynała Wyszyńskiego, w sobotę będzie takie szczególne formacyjne przygotowanie. Jest zawsze w dniach tych inwestytury jakiś wykład, który staje się impulsem do dalszej aktywności. Raz to jest wykład kogoś z Polski, raz kogoś z członków zagranicznych rycerstwa. I tak na ten rok przewidziany jest referat księdza profesora Jarosława Popławskiego z Kulu. Tajemnica grzechu i jego zanik w świadomości współczesnego człowieka. Popatrzmy, jaki to jest aktualny temat, szczególnie mówimy w Europie Zachodniej, ale przecież i w Polsce też coraz bardziej zaczyna się ta świadomość u współczesnego człowieka, współczesnego Polaka, świadomość, że popełniam grzech, że powinienem skorzystać z sakramentu pokuty. Jest taka zagłuszana przez codzienność. No przecież jestem znacznie lepszy niż ten, tamten i ów, którego widzę dookoła i którego propagują w mediach czy gdziekolwiek indziej. No więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie formacyjne, a przewidziana jest przecież i dyskusja, i wymiana poglądów. No i jest przedstawiona książka. Będzie nasz komandor z zakonu, profesor Jerzy Wojtczak-Krzyszkowski, będzie przedstawiał swoją książkę, która jest tłumaczeniem z języka łacińskiego na polski o patronie zakonu paulińskiego, świętym Pawle I Pustelniku. I znowu myślę, że będzie to takie formacyjne przypomnienie tego właśnie patrona Paulinów. No to takie przypomnienie tego, co zawsze podczas inwestytury nas spotyka. Ta radość ze wspólnotowego spotkania, ale również uformowanie, każde pomaganie w formacji każdego z nas. No i jeszcze są też i inwestytury, mówili tutaj koledzy o tym przeżywaniu inwestytury, a może powiedzmy tak już w szczegółach, co nas też czeka, jak ta inwestytura normalnie wygląda, przebiega.
Zwykle inwestytura to trwa 3 dni, prawda? No i przede wszystkim myślę, że warto jednak zwrócić uwagę na to, że oprócz tego, że się spotykamy na Jasnej Górze, to spotykamy się w Instytucie kardynała Wyszyńskiego, który powiedział, że Jasna Góra, stąd płynie moc, która z królami i hetmanami szła na pole bitew. Nie własną mocą zwyciężali królowie i hetmani nasi, ale mocą Boga, który wzbudził w ich sercach cześć i radość dla Maryi. W związku z czym zawsze odwołujemy się do Maryi jako naszej hetmanki i przewodniczki, ale spotykając się na inwestyturze mamy akurat okazję, żeby przypomnieć sobie, ewentualnie zrobić krótki rachunek sumienia, czy rzeczywiście coś zrobiliśmy dobrego dla wszystkich tych, którzy razem z nami pielgrzymują na tej ziemi. Natomiast powracając do Pawła Pustelnika, patrona i założyciela duchowego Paulinów, myślę, że czasami warto jest sięgnąć do lektury związanej z tymi pierwszymi wiekami chrześcijaństwa, z tym głosem pustyni. Jest bardzo wiele pięknych książek powydawanych tutaj, czy w Krakowie, czy przez inne wydawnictwa, do których myślę, że zawsze można sięgnąć przed taką inwestyturą, po to, żeby sobie przypomnieć, że jednak Paulinizm to jest zakon wywodzący się z pustyni. Jest tam pokora, jest tam post, jest tam pewna reguła i nie jest to jakieś stowarzyszenie, które oddaje się zabawie, ono się modli. W związku z tym ta modlitwa jest bardzo ważna. Natomiast jeśli my już pomodlimy się, no to wtedy spotykamy się, mamy takie spotkanie formacyjne, na którym wysłuchujemy bardzo ciekawych, nieraz i bardzo dyskusyjnych referatów na bardzo istotne, poruszających bardzo istotne problemy dotyczące życia codziennego Kościoła, czasami sięgającego w przeszłość, czasami w przyszłość. Więc są to jak gdyby elementy, które zawsze towarzyszą tej takiej części, która służy wzbogaceniu duchowemu wszystkich, którzy są obecni na inwestyturze, tych, którzy już są członkami i także tych, którzy dopiero jak gdyby do tego naszego rycerstwa wstępują. I później udajemy się wieczorem na mszę, zawsze udajemy się na apel jasnogórski, który akurat jest bardzo pięknym momentem, kiedy praktycznie no jest to jeden z niewielu momentów, kiedy nas w ogóle można zobaczyć. No i ten praktycznie pierwszy dzień upływa na takiej duchowej modlitwie, na koncentracji, na jak gdyby rozważeniu wszystkiego, co nas w sumieniu dotyczy. No i następnego dnia już przystępujemy do, że tak powiem, inwestytury.
No właśnie, i ta niedziela, kulminacyjny punkt, inwestytura, a więc przyjęcie nowych członków, ale zanim to nastąpi, jesteśmy w kaplicy cudownego obrazu.
Bardzo dużo mój uczony kolega już na ten temat powiedział, jest zawodowcem w tej materii, się tak wyrażę, blisko Kościoła, czy Kościoły zaprojektował, czyli nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Po prostu mnie się wydaje, że chodzi o to, żeby coś człowiek mógł sobie przyswoić z tego geniusz locji. To jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi nie tylko o skalę polską, ale światową. Jasna Góra i wzorce, o których kolega wspominał, królowie, prezydenci, wielcy tego świata mogą być dla nas przykładem, bo nie każdy może być królem i prezydentem, ale żeby będąc tam, ładując akumulatory, dowiadując się, starając się podpatrzeć, skorzystać, podjąć próbę, tak mnie się przynajmniej wydaje, żeby przenieść te wielkie zdobycze stamtąd do swoich ośrodków pracy. Mamy to szczęście, że współpracujemy z młodzieżą, której w tej chwili należy starać się przekazać maksimum dobrego wzornictwa, bo bardzo mi przykro, ale dużo słyszy się rób ta co chceta. Stąd naszym zadaniem jako pracowników uczelni jest, aby z tych trzech dni, gdzie jest kumulacja łask wszelakich, skorzystać i przenieść to na teren miejsca pracy swojego środowiska.
Koledzy tutaj już szczegółowo nie przedstawiają, jak to jest podczas najpierw Eucharystii przed cudownym obrazem Matki Jasnogórskiej, ponieważ ta Eucharystia jest też niedzielna, transmitowana przez telewizję Trwam, a więc będzie każdy mógł dokładnie jej obejrzeć. Na pod koniec Eucharystii następuje także poświęcenie strojów. I dopiero z tymi poświęconymi strojami przechodzimy do sali rycerskiej. I tam odbywa się uroczystość pokazania, przedstawienia i przyjęcia nowych członków rycerstwa. W bieżącym roku, jak wieść głosi, będzie czterech nowych rycerzy przyjętych do naszego rycerstwa. Może jeszcze dobrze by było powiedzieć naszym słuchaczom, bo pokazać tego nie możemy, jaki to jest strój nasz, jak on wygląda, żeby można było odróżnić także i podczas może takiej procesji, która odbywa się corocznie na Wawelu, na Skałkę. Też grupa reprezentantów rycerstwa uczestniczy. Może także i podczas uroczystości maryjnych 3 maja i w sierpniu też w czasie tej uroczystej mszy świętej są reprezentanci nasi z różnych miejsc Polski, a niekiedy i spoza Polski przyjeżdżają. A więc o tym stroju.
No strój myślę, że nawiązuje troszeczkę do tradycji paulińskiej, ponieważ jest to biały płaszcz. No ale biały płaszcz to byłoby trochę za mało. Oprócz białego płaszcza oczywiście na lewym ramieniu jest duży niebieski krzyż. Kolor niebieski to kolor maryjny, prawda? I na przecięciu ramion krzyża jest pięknie wyhaftowana Matka Boska Jasnogórska. Oczywiście nasza hetmanka i strój ten uzupełnia jeszcze łańcuch. Łańcuch jest łańcuchem złotym, zakończonym krzyżem, troszeczkę zbliżonym do krzyża maltańskiego, można byłoby tak powiedzieć, ale ma złoto-niebieskie, znaczy niebieskie tło obramowane złotem. Z jednej strony mamy monogram Najświętszej Marii Panny, a z drugiej strony jest jej jak gdyby taka płaskorzeźba. I ten krzyż zakończony jest królewską koroną i mamy ogniwa tego łańcucha, w których w eliptycznych otokach znajdują się podobne, ale już niebieskie krzyże oraz one są przeplatane białymi orłami. Jest to bardzo piękny łańcuch i myślę, że jeden z ładniejszych, jeśli byśmy już tak na niego patrzyli i porównywali z innymi. Tu nie chodzi o żaden oczywiście ranking, prawda, ale jest to rzeczywiście ładna rzecz. No i oprócz tego jeszcze jest jeden taki wyróżnik, którym się rycerze posługują, oczywiście nie w sytuacjach oficjalnych, ponieważ strój zakładamy tylko i wyłącznie w sytuacjach oficjalnych. Jest taka malutka odznaka noszona w klapie, która jest miniaturką tego właśnie krzyża, który jest jak gdyby zakończeniem łańcucha.
No właśnie, ale jeszcze jest przykrycie głowy. Oczywiście, że w kościele to tego przykrycia głowy nie mamy na głowie, ale jeśli w procesji idziemy, to jest też...
Oczywiście, ja jeszcze nie wspomniałem o tym przykryciu głowy, to pan profesor był uprzejmy przypomnieć. Natomiast mogę powiedzieć tak, że oczywiście to przykrycie głowy, można powiedzieć tak, że to stowarzyszenie nasze, czyli rycerstwo, nie jest jak gdyby tylko i wyłącznie taką, jak to niektórzy sądzą, skostniałą instytucją. My zmieniliśmy jak gdyby kształt tego przykrycia głowy. Najpierw był to taki troszeczkę po akademicku wyglądający biret, a teraz posiadamy beret, który jest jak gdyby beretem oczywiście też w kolorze niebieskim, na którym mamy znaczek też tego krzyża, który jak gdyby jest tym takim wyznacznikiem czy elementem, który się przejawia we wszystkich elementach tego stroju rycerskiego.
No właśnie, a więc już wiemy, jak i gdzie znajdują się członkowie rycerstwa jasnogórskiej Boga Rodzicy, gdy podążają w procesji z Wawelu na Skałkę. No i także wtedy, gdy będzie transmisja mszy świętej w telewizji Trwam w najbliższą niedzielę, też będziemy w naszych strojach. Tak to jest, że podążamy, zbliżamy się do kolejnej inwestytury, do przyjęcia kolejnych członków naszego rycerstwa. No i tych, którzy powinni świadczyć o Chrystusie, ale być blisko i być także w obronie. Pani Jasnogórskiej, pamiętamy to bezczeszczenie obrazu Pani Jasnogórskiej, kiedy to prawie natychmiast władze naszego rycerstwa wydały oświadczenie, ale nie tylko oświadczenie, a także modlitwa ekspiacyjna łączyła nas wszystkich razem, żeby przeprosić Panią Jasnogórską za tego, który to uczynił i zobowiązania podjąć. Także, że to będzie nas mobilizowało do jeszcze większej aktywności w dawaniu świadectwa w dawaniu świadectwa Pani Jasnogórskiej, że jest naszą hetmanką i Chrystusowi. Chrystusowi, którego ona urodziła, którego wychowała i przy którego męce, ale później zmartwychwstaniu, również po zmartwychwstaniu była. Tak to jest, że mówimy już dość dużo, spoglądam na nasz zegar przymikrofonowy i dostrzegam, że ten czas nam szybko minął, a przecież można by było jeszcze o tym rycerstwie Pani Jasnogórskiej wiele tutaj powiedzieć. Myślę, że będą jeszcze okazje przy następnych inwestyturach, chociażby również podzielić się własnym doświadczeniem, spostrzeżeniem, no i także przypomnieć się z rycerstwem tym wszystkim, którzy w swym pielgrzymowaniu, nie tylko sierpniowym, ale także całorocznym, do Pani Jasnogórskiej podążają. My w naszej pielgrzymce rodziny Radia Maryja również zawsze w drugą niedzielę lipca, ale przecież są także i pielgrzymki dzieci i młodych słuchaczy Radia Maryja, a więc to pielgrzymowanie do Pani Jasnogórskiej jest już wrośnięte w nasz charyzmat rodziny Radia Maryja. No a dziś już będziemy kończyli to nasze spotkanie. Serdecznie dziękuję konfratrom za to, że jesteśmy tutaj obecni. Przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj byli pan profesor Bogusław Podhalański i pan profesor Bronisław Barchański. A oczywiście zaproszę wszystkich za chwilę na spotkanie za tydzień, też będzie ciekawe. No a teraz, szanowni konfratrzy, mówimy nasze zawołanie.
Razem powiemy. Instaurare omnia in Christo cum Maria Mater Eius.
No właśnie, jakoś to nam wyszło. Głos jeden był najlepiej słyszalny, bo przy nim był mikrofon przystawiony, ale myślę, że będzie to tak dobrze, jeszcze lepiej przy następnych spotkaniach. No a zapraszam wszystkich za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!